Machina władzy.
Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na kolejny odcinek trzeciego sezonu. A moimi Państwa gościem jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, jeszcze w rezerwie.
Jeszcze w rezerwie, więc...
Tak, dla generała ten bieg jest wydłużony.
Dlatego, a widzi pan, o rezerwie też będziemy mówić między innymi w czasie naszej rozmowy, ale najpierw chciałbym zacząć od hasła, które pojawiło się w ostatnich dniach w polskich mediach, hasła żelazna kopuła, które instynktownie kojarzymy z izraelską obroną powietrzną, najsłynniejszym chyba tego typu systemem obrony przeciwrakietowej na świecie. Ostatnio znów było o nim głośno, ponieważ udało mu się zestrzelić 99% z kilkuset dronów i rakiet, które Iran wystrzelił w kierunku Izraela. Ale to hasło pojawiło się także w kontekście dyskusji nad europejskim systemem obrony przeciwpowietrznej. Mówimy o takiej inicjatywie European Sky Shield. Jest to pomysł, jest to inicjatywa Niemiec, do której od 2022 roku przystąpiło kilkanaście państw, m.in. Czechy, Rumunia, kraje bałtyckie, Norwegia, Wielka Brytania. Polska nie, ale ostatnio premier Donald Tusk mówił, że jest taka możliwość, żeby Polska właśnie uczestniczyła w takiej żelaznej kopule nad Europą i że odbędzie się współpraca w ramach inicjatywy European Sky Shield. Jak pan ocenia tę inicjatywę, ten pomysł takiej żelaznej kopuły nad Polską, nad Europą?
No przede wszystkim to, co widzimy, takie masowe użycie dronów i rakiet, które miało miejsce podczas ataku Iranu na Izrael, ale wcześniej miało miejsce także podczas ataku rosyjskiego w Ukrainie, no powoduje, że nasze niebo, nasza przestrzeń powietrzna musi być zdecydowanie mocniej chroniona. Polska uruchomiła już systemy budowania obrony powietrznej od tych bardzo krótkiego, przez krótkiego do średniego zasięgu, czyli krótko mówiąc Wisła, Narew, Pilica. One będą w pełni gotowe, tak jak się planuje, dopiero w 2035 roku. Myślę, że jakieś za 4-5 lat będą miały już bardzo wysoki poziom gotowości, ale przecież to nie przeszkadza i wręcz powinniśmy się dołączać do wszelkich inicjatyw europejskich, które mają tą kopułę żelazną wzmacniać. Warto podkreślić, że Izrael sam się nie obronił. Izrael był wspierany przez lotnictwo amerykańskie, brytyjskie, francuskie i wręcz jordańskie nawet. No krótko mówiąc, od przybytku głowa nie boli. To, że zabezpieczymy naszą przestrzeń powietrzną, to jest przede wszystkim ochrona dla cywili. Widzimy, jakie masakry dokonują Rosjanie uderzeniami rakietowymi właśnie w Ukrainie. Stąd też należy czynić wszystko, aby być gotowym, żeby chronić tą przestrzeń powietrzną skutecznie. Do tego potrzebne są właśnie te systemy rakietowe, silne lotnictwo. To budujemy i z pewnością nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z krajami europejskimi powinniśmy się dużo mocniej troszczyć o to, żeby po prostu w tych obszarach skutecznie likwidować pojawiające się zagrożenia.
Właśnie, bo pan w jednym z wywiadów niedawno w TOK FM powiedział, że zdecydowanie taka inicjatywa jest potrzebna, ale żeby nie odbyła się ona w kontrze, tylko raczej we współdziałaniu ze Stanami Zjednoczonymi.
Rzeczywiście ja odczuwałem tutaj takie trochę smutek, kiedy poszczególne firmy rywalizują ze sobą, która ma więcej na tym zarobić, a my dajemy się wikłać w jakieś takie spory, które no nie mają wiele wspólnego z naszym bezpieczeństwem. Dla mnie nie jest to istotne, jakie to będą systemy mają być i żeby były po prostu skuteczne. Oczywiście armia to biznes, to już matka kurasz i jej dzieci, bo cóż to wojna, to interes, gdzie ważą ołów zamiast krup i otóż bardzo dużo firm chce na tym po prostu zarabiać. Część może ludzi po prostu nawet lobbuje za konkretnymi firmami. No my musimy popatrzeć, rzeczywiście liczyć każdą złotówkę polskiego podatnika, ale w kwestiach bezpieczeństwa dublowanie systemów, jeżeli chodzi o obszar przestrzeni powietrznej, nie jest niczym złym, a wręcz patrząc na geopolityczne położenie Polski jest wskazane.
Czyli to nie jest tak, że Amerykanie odebraliby taką inicjatywę jako afront wobec ich pomocy i współpracy militarnej z nimi? Że my tu sobie własną żelazną kopułę robimy jakby trochę bez nich?
Z pewnością nie. No, prezydent Trump nawołuje, żebyśmy jako Europa inwestowali we własne bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że ta inicjatywa no jednak będzie szybko realizowana. te rozmowy naszego premiera w Danii, oczywiście to były bardzo dobre rozmowy. Uważam, że minister Radek Sikorski prowadzi doskonałą politykę zagraniczną, która przede wszystkim no, nie buduje takich blokad w stosunku do takich państw jak Niemcy, gdzie to niestety, ale wcześniej miało miejsce. No tylko wykorzystujemy dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi do wzmacniania spójności sojuszu. Myślę, że jest to potrzebne. Polska może odgrywać taką rolę i sądzę, że rzeczywiście w końcu te zapowiedzi takiej wspólnej europejskiej armii, ale nie w kontrze do NATO, mam nadzieję, że doczekają się realizacji.
No właśnie, bo tu się pojawiło trochę takich argumentów, że to jest inicjatywa niemiecka, więc to wzbudza pewną nieufność. Są takie bardziej chyba argumenty polityczne niż czysto eksperckie.
Takie, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale również takie czasem bezsensowne argumenty pojawiają się, kiedy Niemcy zaproponowali nam wsparcie baterią Patriot. No nie zapominajmy, że jesteśmy w sojuszu obronnym, jesteśmy wspólnie również w Unii Europejskiej i jakiekolwiek państwo wychodzi z tą inicjatywą, to jest nasza inicjatywa. To Putin cały czas dąży do tego, żeby każdy kraj w Europie rozgrywać oddzielnie i to jest gwarancją jego sukcesu, bo to, co chce uderzać, to jest nasza solidarność, wspólne działanie. Wobec takiego wspólnego działania on jest po prostu bezsilny.
Czyli takie argumenty właśnie typu, że nie będziemy do tego dołączać, bo to jest pomysł niemiecki, to jest tylko i wyłącznie woda na młyn dla Putina.
Niektórzy chyba mentalnie jeszcze są w epoce II wojny światowej. Muszę ich poinformować, że ta wojna się skończyła i Polska wraz z Niemcami jest w jednym sojuszu, a Niemcy są gotowi w sytuacjach trudnych wspierać Polskę w obronie przeciwko tym zagrożeniom, które płyną dzisiaj ze wschodu.
No właśnie, mówimy o sojusznikach. Wspomniał pan też o Stanach Zjednoczonych. Wspomniał pan o Donaldzie Trumpie. To muszę jednak tutaj zapytać i oczywiście to będzie trochę pytanie może polityczne, ale wolałbym, żeby ono było bardziej związane z bezpieczeństwem. Czy te spekulacje dotyczące tego, że Donald Trump no niekoniecznie przychylnym okiem patrzy na NATO i nawet pozwala sobie na takie stwierdzenia, że niekoniecznie broniłby państw, które w jego opinii nie spłacają na obronność tyle, ile powinny. Czy one powinny budzić nasz niepokój w kontekście tego, że on może wrócić na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych?
No, rzeczywiście te wypowiedzi Donalda Trumpa są zgodne z rzeczywistością, bo jest zastanawiające, że mamy trzeci rok wojny, rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mówimy o tym, że obawiamy się agresji ze strony rosyjskiej, a wiele państw NATO, 2/3 państw NATO europejskich wydaje poniżej 2% PKB na własne bezpieczeństwo. W epoce zimnej wojny ten wskaźnik oscylował około 10%. No popatrzmy, jaką tutaj mamy zdecydowaną różnicę. I te oczekiwania prezydenta Trumpa są słuszne, aczkolwiek przekazane w sposób mało dyplomatyczny, mocno kontrowersyjny.
No tak, bo
też warto zwrócić uwagę, że dzisiaj więcej nas naprawdę Unię Europejską czy Europę i Stany Zjednoczone łączy w kwestiach gospodarczych niż we wspólnocie wartości. I sądzę, że tutaj powinniśmy skłonić prezydenta Trumpa, żeby jednak zwrócił uwagę, że nie tylko więzy gospodarcze powinny być dla Stanów Zjednoczonych ważne, ale również to, że rzeczywiście bronimy się przed barbarzyństwem Rosji, bo trudno jest światowi, który uznaje się za cywilizowany, akceptować te mordy, które są dokonywane w Ukrainie.
No właśnie to, na tym się zasadza taka argumentacja, że o ile prezydent Biden rozumie taką zimnowojenną retorykę i zagrożenie ze strony Rosji, o tyle prezydent Trump raczej dość przychylnie zawsze wypowiadał się o Putinie, albo przynajmniej nigdy tak krytycznie jak Biden. I z tego być może wynikają jakieś obawy dotyczące tego, czy jeżeli on na przykład wygra wybory, to czy my powinniśmy się troszkę obawiać. Ale z drugiej strony być może jednak nasz sojusz z Amerykanami jest na tyle strategiczny, że ktokolwiek rezydowałby w Białym Domu, nie powinniśmy się obawiać, że nasze bezpieczeństwo
jest zagrożone. Na szczęście Stany Zjednoczone są państwem demokratycznym, z odpowiedzialną polityką w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach gospodarczych. No i nawet prezydent nie jest w stanie tego zmienić.
Bez kongresu na pewno nie.
Prezydenta Trumpa przed jego pierwszą kadencją, że wyjdzie z NATO, że w ogóle będzie wspierał Putina. Okazało się, że wcale tak się nie stało. Jestem przekonany, że również i w tej kadencji jednak administracja amerykańska stanie na wysokości zadania.
Przy założeniu oczywiście, żeby wygrał.
Chociażby z Unią Europejską są dla Stanów Zjednoczonych zbyt ważne, żeby rzeczywiście zaprzepaszczać to, co przez wiele lat udało się zbudować.
Czyli tu by się pan nie obawiał, że ktokolwiek, czy pozostanie Biden, czy będzie Trump, to strategiczny sojusz i pewne strategiczne rozwiązania pozostaną jakby na swoim miejscu.
Nie obawiam się. Co więcej, jeszcze żywię taką nadzieję, że chociażby obecna wizyta naszego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, no jednak będzie zmierzała czy ukierunkowana na to, aby także prezydenta Trumpa, republikanów, przekonywać do tego, jak ważne jest wsparcie amerykańskie dla północno-wschodniej flanki sojuszu NATO, ale także dla samych Stanów Zjednoczonych, dla ich wiarygodności, dla ich interesów gospodarczych, które realizują w Europie.
Właśnie to może trochę jednak budzić obawy, ponieważ zdominowany obecnie przez republikanów Kongres jednak ociąga się z tym kolejnym pakietem pomocy dla Ukrainy, więc tam...
Ociąga się to mało powiedziane. No rzeczywiście bardzo to niepokoi, gdy patrzy się na Ukraińców, którzy nie mają czym walczyć, z gołymi pięściami na czołgi nie pójdą. Putin wykorzystuje to do przejęcia inicjatywy, do rzucania właściwie wszystkiego, co ma na front. W tej chwili postawił sobie za cel zdobycie Charkowa. Na szczęście w jakiś sposób to pobudziło Europę do zintensyfikowania własnych działań w sferze bezpieczeństwa. No mam nadzieję, że uda się jednak ten impas przełamać. I to w krótkim czasie.
Słuchasz podcastu Radia Z.
Teraz bym chciał trochę przejść do naszej krajowej przestrzeni. Pana zdaniem, my jako państwo, jako twór instytucjonalny, ale też jako społeczeństwo, jesteśmy przygotowani na jakiś ewentualny atak z zewnątrz?
Przez ostatnie lata bardzo mocno koncentrowaliśmy się na armii, na tych działaniach, które mają wzmocnić, zmodernizować polską armię. Wręcz można powiedzieć, że wykorzystano to, co się mówi, że nie pozwól, by dobry kryzys się zmarnował. No, przekazaliśmy postsowieckie uzbrojenie Ukraińcom, które zostało wykorzystane na polu walki. Dokonaliśmy rewolucji technologicznej, jeżeli chodzi o sprzęt. I ten proces jest przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza kontynuowany. Czyli pod tym względem, mimo czasem różnic, mimo czasem ostrych wymian zdań, myślę, że idziemy naprawdę w dobrym kierunku. Dużo gorzej wygląda sytuacja na froncie wewnętrznym, mam na myśli obronę cywilną.
No właśnie,
Otóż przez wiele lat systemy zarządzania kryzysowego traktowano jako taką synekurę, która była przekazywana ludziom, którzy nie potrafili się odnaleźć na innych stanowiskach, no ale przede wszystkim, którzy na tych stanowiskach nic nie robili. Myślę, że po pierwsze należałoby rozliczyć tych szefów obrony cywilnej za te wszystkie zaniechania i zbudować ten system od początku, chociaż trudno będzie cofnąć możliwości te niewykorzystane, chociażby wiążące się z tym, żeby metro warszawskie jednocześnie spełniało funkcję metra, jak i możliwości ukrycia czy schronu.
Jak w Kijowie na przykład.
Warszawy. I oczywiście zapomniano o zbudowaniu takiego systemu naprawdę, który powodowałby, że podczas budowy jakichś większych obiektów budujemy jednocześnie czy to podziemne jakieś obiekty sportowe, czy parkingi, ale one muszą spełniać taką funkcję codziennego użytku, a jednocześnie te wymogi, które są stawiane przed schronami. Bo budowa schronów samych sobie jest zbyt drogie to w utrzymaniu i z pewnością ludność nie będzie się do takich schronów zaniechanych, które gdzieś tam gniły przez wiele lat, porosły grzybem i w których nic nie ma. No trudno oczekiwać, żeby tam rodziny z dziećmi po prostu się chroniły, bo będą się bardziej obawiały tych zarazków, które tam są, niż bomb potencjalnego agresora.
No właśnie jako taki wzorzec kraju, który bardzo dobrze rozegrał kwestię obrony cywilnej, często podaje się Finlandię, która ma nie tylko około 280 tysięcy żołnierzy gotowych walczyć i jeszcze kilkaset tysięcy rezerwistów, mówiło się o 900 tysiącach, ale ma też zapasy paliwa, zboża na kilka miesięcy, rozbudowaną sieć schronów, ale właśnie takie jak pan mówi, czyli wszechstronnych pomieszczeń, magazynów, basenów, też parkingów podziemnych, czyli pana zdaniem powinniśmy iść w tę stronę i jakoś nadrabiać te lata zaniedbań w tej materii.
Dokładnie tak. No, trudno będzie, bo to potrwa trochę czasu, ale po pierwsze rzeczywiście edukacja i to na każdym poziomie, tak żeby ludzie nie panikowali, no, nie pakowali plecaków ucieczkowych, z którymi później nie będą wiedzieli tak naprawdę co zrobić, bo niektórzy myślą, że da się taką receptą uzdrowić świat, tylko po prostu systemowo myśleli o własnym bezpieczeństwie w sposób taki zorganizowany, żeby infrastruktura, jeżeli powstaje, to było takie przyzwolenie społeczne, lokalnej administracji, żeby ona miała takie dodatkowe możliwości, czyli dawała to poczucie bezpieczeństwa. No, krótko mówiąc, na systemowe rozwiązania i na odpowiedzialność na każdym poziomie administracji, bo u nas niestety dominowało takie myślenie, tak, bezpieczeństwo jest ważne, ale teraz mamy ważniejsze sprawy i szukaliśmy oszczędności, budując obiekty, które mogły rzeczywiście taką rolę schronu chociażby spełniać, czy też unikaliśmy takich inicjatyw, no, które no, nie dałyby nam chwały i punktów wyborczych podczas wyborów, tylko po prostu koncentrowaliśmy się na tym, co tu i teraz. No, trzeba myśleć strategicznie, patrzeć na to, co jest za horyzontem. Dzisiaj rzeczywiście uświadamiamy sobie, jak wiele żeśmy zaniedbali, ale też nie wpadajmy w panikę. Jest to do nadrobienia i to wszystko jest w naszych rękach.
Ale to jest bardziej do nadrobienia, jeśli chodzi o budowę nowych obiektów, czy przemodelowanie, przebudowanie już tych istniejących? Mówię na przykład właśnie o halach czy sportowych, stadionach, basenach, centrach handlowych.
Po pierwsze, rzeczywiście zbudowanie, jeżeli budujemy nowe obiekty, żeby one już pełniły te dwojakie funkcje. No i częściowo, jeżeli uda się zmodernizować, to również naprawić to, co jest. Tak naprawdę Ukraina nam dała ten czas. Mamy nie 3 lata, ale mamy 5-10 lat. No, armia rosyjska tutaj nie wejdzie do nas, bo nie ma specjalnie czym. Rzeczywiście te alarmistyczne tony, które słyszymy, że za 3 lata Putin zaatakuje Warszawę, no one brzmią tak jak te wcześniejsze, jeszcze sprzed inwazji pełnoskalowej na Ukrainę, że 3 dni Putin opanuje Warszawę. Ja je w pełni rozumiem, bo one są po to, żeby obudzić Europę, która obudzić tych, którzy no, wciąż zbyt mało robią dla naszego bezpieczeństwa, no ale i żeby właśnie tego czasu, który w tej chwili mamy, nie marnować. Po prostu trzeba intensywnie wziąć się za robotę na każdym szczeblu administracji. Mieliśmy wybory samorządowe, no mam nadzieję, że na obietnicach się nie skończy, padało ich dużo w kwestiach bezpieczeństwa. No teraz trzeba, żeby mieszkańcy po prostu rozliczali tych burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, których wybrali, ale również administracja państwowa, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że obrona cywilna no w końcu będzie spełniała swoje zadania. Również trzeba tego pilnować, żeby nie skończyło się tylko na zapowiedziach.
Mówi pan, 5-10 lat dała nam Ukraina. Dała nam do tego, że powiedzmy za te 5-10 lat nie mielibyśmy już czasu i wtedy Rosja mogłaby podjąć jakieś działania.
Tak to oceniam teraz. Mam nadzieję, że dała nam Ukraina i da nam więcej, bo ja nie chcę, żeby Ukraina padła i Putin, żeby poszedł dalej. No stąd też kluczowe jest właśnie też podjęcie takich działań, które realizują kraje skandynawskie, że nawet z głębokich rezerw przekazują amunicję, uzbrojenie Ukrainie, bo doskonale zdają sobie sprawę państwa północno-wschodniej flanki sojuszu NATO, że jeżeli Putin osiągnie sukces w Ukrainie, no to my będziemy zagrożeni, bo pewnie nie atakami dywizji, ale takim nękaniem, działaniami o charakterze dywersyjnym, to już raczej tak.
Czyli mówiąc wprost, jeżeli dała nam Ukraina powiedzmy te 5-10 lat, to nie powinniśmy tego zmarnować.
Dokładnie tak. No, mamy wszystkie atuty są po naszej stronie. No, PKB Rosji jest takie jak Korei Południowej, jest mniejsze od PKB Włoch. Mamy moce, mamy zdolności, mamy nowoczesne technologie. No, trzeba się obudzić z tego letargu i w końcu już nie tylko mówić, ale naprawdę coś robić.
Słuchasz podcastu Radio Z.
To jeszcze takie dwie kwestie chciałbym z panem poruszyć. Pierwsza jest taka, czy pana zdaniem powinniśmy rozważyć w ogóle w jakiejś kilkuletniej perspektywie powrót do obowiązkowej służby wojskowej? Czy ten obecny system się sprawdza? Bo przypomnijmy, pobór został zawieszony w roku 2009, ale nie zlikwidowany. Jak powiedział ostatnio minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, on w każdej chwili może zostać odwieszony, jeżeli sytuacja będzie na tyle radykalna, że będzie tego wymagała. Czy pan jako wojskowy, jak się w ogóle na tę kwestię zapatruje? Czy to już jest bardziej taka trochę sensacyjna dyskusja?
Pobór rzeczywiście jest zawieszony, ale temat właśnie prowadzony jest chyba po to, żeby podbić wskaźniki oglądalności albo żeby polityk, który te słowa wypowiada, gdzieś się wykazał, że po prostu istnieje. Otóż najpierw trzeba stworzyć warunki do takiego poboru. Po pierwsze, w Polsce tak naprawdę nie brakuje ochotników. Jeżeli stworzymy odpowiednią infrastrukturę, będą strzelnice, będą obiekty szkoleniowe ciekawe, atrakcyjne, no to będzie jeszcze więcej chętnych do tego, aby takie przeszkolenie odbyć. Mnóstwo pytań otrzymuję od młodych ludzi, no ale też i starszych, gdzie można się przeszkolić, gdzie można nauczyć się strzelania. No stwórzmy warunki do tego, bo żeby nie skończyło się znów na takim typowo wojskowym wcieleniu tych rezerw, gdzie kończy się to na jakiejś grochówce i popijawie tak naprawdę, a w ciągu tygodnia, jeżeli rezerwistom uda się raz strzelić takie strzelania typowo sportowe, to już są zachwyceni. Kolejna rzecz, jeżeli już powołujemy te zasoby, no to popatrzmy na to, kogo powołujemy i zróbmy użytek z wiedzy, z umiejętności tego człowieka, który bardzo często ma bogate doświadczenie, które byłoby przydatne dla wojska. Ja rozmawiałem kiedyś z jednym z dyrektorów Intelu. Świetny fachowiec, doskonały, uznany na arenie międzynarodowej, został powołany na takie ćwiczenia rezerwy. Przez tydzień nudził się w koszarach, zjadł tą grochówkę, palił jakiegoś porusznika, który załatwił strzelania. No, przepraszam, no tak to zasobów ludzkich się nie marnuje.
Ale brzmi to dość komediowo.
Człowiek powinien postrzelać z wszystkiego, co ma, żeby to szkolenie było dla niego atrakcyjne, a później powinien być zawieziony do tych sztabów wyższych i przeszkolić kadrę wojskową z tych nowoczesnych systemów, technologii, które cywile lepiej opanowali niż żołnierze.
Właśnie, bo mówił pan też o ochotnikach, to wicepremier i szef MON Koźniak-Kamysz wspominał, że w ostatnich miesiącach jest najwięcej chętnych do wstąpienia właśnie, że podał nawet takie statystyki, że pierwsze 10 dni marca to jest ponad 1000 osób, które zgłosiły się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, więc tych chętnych nie brakuje.
Dokładnie tak, panie redaktorze. W połowie sierpnia będzie bieg katorżnika przy jednostce wojskowej Komandosów Lublińców. Mój klub Metal Lublinie to organizuje. Tam zapisy na ten taki katorżniczy, ciężki bieg, no rozchodzą się w 5 minut. Ludzie chcą się przeszkolić, chcą przeżyć taką wojskową przygodę, ale chcą, żeby ona była sensowna, żeby to nie było pójście do wojska, przymierzenie kamaszów i poczucie zmarnowanego czasu. I kolejny przykład, który podam. 62. kompania specjalna była rozwinięta kiedyś do poziomu batalionu, tylko że też ci żołnierze nie mieli konkretnie nic, to były patologie minionej epoki. Do tego stopnia, że butów zabrakło, co było powodem żartu, bo mówią, że dostali gumofilce, takie gumiaki po prostu. Mówią tak, to będziemy komandosami, jak skoczymy na spadochronach, to będziemy tymi gumiakami bombardować wroga. Otóż no nie może być tego typu myślenia i tego typu patologii, już nie mówię o tych falach, które i innych działaniach, które czasem na różnych tych starych filmach oglądamy, które wiązały się z tym, że po prostu wojsko nudziło się w koszarach, a nie szkoliło tak, jak powinno.
No tak, bo być może tutaj pokutuje taki stereotyp jeszcze z dawnych czasów wojska, jako z jednej strony właśnie pan mówi takie historie komediowe typu nuda, grochówka, a z drugiej strony jakieś takie historie przemocowe związane z falą i silną hierarchią i dyscypliną. Może to dlatego ludzie, kiedy słyszą pobór do wojska, to po prostu szaleją.
Na pewno dlatego. Ja szczerze mówiąc, kiedy jechałem na pierwszą swoją wojenną misję do Jugosławii w 1992 roku, rok w strefie działań wojennych, otrzymałem takich żołnierzy, którzy tam z wyrokiem za odmowę pełnienia służby wojskowej, gdzieś tam za pobicia, nie wiadomo skąd się wzięli. Okazało się, że to, czego brakowało tym ludziom, to tak naprawdę prawdziwe wyzwania. I to, że ktoś w końcu ich potraktował jako podmioty, a nie jako przedmioty, które można przestawiać z miejsca na miejsce. I otóż ja nie chcę powrotu do takiej niewolniczej, folwarcznej służby z minionej epoki, bo to się na współczesnym polu walki nie sprawdza i nie wyobrażam sobie sytuacji, że przywracamy taki powszechny pobór, ściągamy takich niechętnych ludzi do armii, a oni psują ten sprzęt, który kosztuje miliony dolarów.
Czyli reasumując, jeżeli kiedykolwiek obowiązkowa służba wojskowa miałaby wrócić, to tylko jeżeli to zostanie systemowo rozwiązane w taki sposób, żeby nikomu nie zabrakło odpowiedniego sprzętu i żeby na każdego był pomysł.
Podkreślam, że w Polsce nie brakuje ochotników do takiego przeszkolenia. Najpierw zróbmy tak, żeby ci ludzie, którzy ochotniczo chcą się zgłaszać i przeszkolić, rzeczywiście mają taką możliwość, a później, no, gdy dojdzie do prawdziwego zagrożenia czy w tym, no to szukajmy tych rezerw głębiej. Wykorzystajmy najpierw te zasoby, które są, a zbudujmy dla nich infrastrukturę szkoleniową, a później idźmy dalej.
Jeszcze mam ostatnie pytanie. Nie wiem, jak bardzo wnikliwie śledził pan dyskusję na temat budowy centralnego portu komunikacyjnego, która przetoczyła się przez polskie media tak, no, kilkanaście tygodni temu. Ja chciałem zapytać, jak z punktu widzenia bezpieczeństwa widzi pan sens budowy takiego wielkiego, jednego centralnego lotniska, które... No z jednej strony oczywiście możemy tutaj się przerzucać argumentami, kontrargumentami gospodarczymi, logistycznymi, ale mi chodzi tylko i wyłącznie o kwestię bezpieczeństwa. Czy gdyby na przykład takie lotnisko padło ofiarą, było celem ataku, to czy sytuacja, w której znaczna część ruchu lotniczego jest odłączona, jest dla nas bezpieczna. Czy nie lepiej właśnie inwestować w rozproszoną infrastrukturę lotniczą? Pytam stricte o kwestię bezpieczeństwa. Pan jako...
Na razie tak naprawdę Centralny Port Komunikacyjny padł ofiarą różnego rodzaju propagandzistów i biurokratów, którzy procedują, badają, sprawdzają i nie wiadomo, kiedy ten projekt zostanie zrealizowany.
No tak, ale mi chodzi właśnie...
Powinien powstać, ponieważ no, kwestie przerzutu są piętą achillesową. To byśmy mieli duże problemy. Mamy rzeczywiście porty lotnicze, ale no, przydałby się taki duży port lotniczy, właśnie potrzebny chociażby po to, aby ściągać wsparcie, gdyby na wschodniej flance potrzebne były silniejsze związki operacyjne, które będą wspierać nasze działania. To jest ten aspekt wojskowy. Z pewnością taki port potrzebny byłby też, no, żeby Okęcie, które no, już w najbliższych latach no, wyczerpuje swoje możliwości, no, też zostało zastąpione czymś o wiele tak naprawdę,
znaczy, tam już...
Natomiast jeżeli chodzi o rozproszenie, to co pan mówi, tak, to ja pamiętam, jak minister Klich właśnie na tej zasadzie rozrzucił wszystkie dowództwa po całej Polsce, zamiast realizować pomysł, który usłyszałem kiedyś z ust ministra Sikorskiego, który powiedział, że dobrze by było pod Warszawą w jakimś sensownym miejscu zbudować Pentagon, czyli krótko mówiąc obiekt wojskowy mocno chroniony systemami obrony powietrznej w jednym miejscu. Przecież taki Centralny Port Komunikacyjny też byłby z pewnością chroniony, w którym by poszczególne dowództwa czy poszczególne działania mogłyby być koordynowane w bezpieczny sposób. Byłoby tam wojenne stanowisko chociażby dowodzenia. Zapewniałoby to lepszą koordynację działań, no i spowodowałoby, to już moje prywatne doświadczenia, że nie odbijasz się w Warszawie od jednego budynku do drugiego i spędzasz połowę dnia w samochodzie, żeby jakąkolwiek sprawę w tych strukturach administracji wojskowej załatwić. No krótko mówiąc, taki obiekt łatwiej jest chronić niż te rozproszone, które gdzieś tam funkcjonują. Nieprzypadkowo kluczowe kraje takie jak Stany Zjednoczone idą właśnie, czy Niemcy, no, idą w kierunku budowania takich solidnie przygotowanych baz wojskowych.
Czyli absolutnie pod tym względem nie powinniśmy się obawiać, że to mogłoby być niekorzystne dla naszego bezpieczeństwa, tylko właśnie bardziej korzystne niż takie rozproszenie.
Niekorzystne jest odkładanie tego projektu w czasie. Ten port prędzej czy później powstanie. Nie grajmy tutaj propagandowo według tego portu, tylko po prostu róbmy to, co jest przyszłością, i myślę, że tutaj właściwie przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, którzy rozsądnie patrzą na to, doskonale zdają sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia, tylko taki port musi powstać.
Czyli to powinien być po prostu ponadpolityczny, wspólny projekt.
Dokładnie tak. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie właśnie, ta infrastruktura to jest nasze bezpieczeństwo, kwestie polityki zagranicznej, no, jak najmniej wykorzystywania tego do walk wewnętrznych, jak najwięcej działań, które spowodują usprawnienie procesu realizacji tych ważnych dla naszego bezpieczeństwa projektów.
Czyli mówi też pan, że taka jedna budowla, taki jeden duży obiekt byłby łatwiejszy do ochronienia niż ileś tam obiektów rozsianych po Polsce.
To znaczy wszystkie należy chronić, ale z pewnością taki obiekt po prostu, to co chcę powiedzieć, no, byłby już odpowiednio przygotowany, czyli spełniałby wymogi bezpieczeństwa już podczas samej konstrukcji, podczas samej budowy, a dodatkowo z pewnością byłby chroniony systemami obrony powietrznej, które, jak pokazuje przykład Izraela, no potrafią być dość skuteczne. I jak pokazuje przykład Ukrainy, te super rosyjskie pociski, okazuje się, że wcale nie są takie super, bo i tak w końcowej fazie lotu te pociski hipersoniczne muszą zwalczać, i wówczas systemy Patriot dają sobie z nimi radę.
I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem był generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Dywizji Wojska Polskiego. W rezerwie, nie w stanie spoczynku.
To jest bardzo ważne. Gotowy.
Wciąż gotowy jeszcze do aktywności, do działania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie generale.
Dziękuję.
I ja tymczasem zapraszam państwa na kolejne odcinki, które również, podobnie jak i ten, znajdą się na naszym playerze Radia Z, także w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a przede wszystkim w formie wideo również na naszym kanale na YouTubie. Zachęcam do subskrybowania, do zadawania pytań, do zostawiania komentarzy. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam już na kolejną odsłonę, szybciej nawet niż w przyszłym tygodniu, ponieważ przed nami wybory samorządowe, więc cały czas śledźcie, co się u nas dzieje. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Machina władzy. Więcej podcastów na player radioz.pl.